Niedziela na Głównym.
Piotr Świątkowski, kłaniam się nisko i polecam nasz rozkład jazdy. Nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka trafi w ręce poetki z Krakowa, Małgorzaty Lebdy, autorki Matecznika.
W jednym słowie można powiedzieć, że jest po prostu o ojcu, że jest też o relacji dziecka, tutaj taka specyficzna relacja, bo relacja córki do ojca i jakby sytuacja, że straciłam rodziców bardzo wcześnie, no ona właściwie sprowokowała to, że ten tom i poprzedni są właśnie w takim tonie, w jakim są. Czyli to jest książka, właściwie można powiedzieć niestety, że o śmierci.
Dziś wieczorem poznamy laureatów 57. kaliskich spotkań teatralnych.
Zaprosiliśmy na festiwal spektakle, które zaprzeczają wizerunkowi aktora jako takiej bezwolnej marionetki, wykonawcy i odtwórcy.
Kurator festiwalu Weronika Szczawińska.
To są spektakle bardzo figlarne, zapraszające także widzów do przedefiniowania swoich oczekiwań i tym są te nasze tytułowe nowe wyzwania.
Niezwykłe wystawy w Warszawie w praskiej drukarni Historiofilia, sztuka i polska pamięć.
Taką ciekawostką, myślę, dla słuchaczy też Radia Poznań może być to, że na zdjęciach będzie można zobaczyć prezesa radia, pana Michała Filipa Ardesińskiego. Na jednym zdjęć jest w kaftanie bezpieczeństwa, wynoszonym przez funkcjonariuszy milicji. I jest to też jeden z kadrów akcji alternatywnej Naszość, w której brał udział.
Zapraszamy też do Muzeum Okręgowego w Lesznie, gdzie od kilku dni można oglądać wystawę z atelier artystów wielkopolskich.
Właściwie nigdy nie pokazywaliśmy malarzy tylko wielkopolskich i związanych tutaj z naszym miastem, z Lesznem. A przecież w zbiorach mamy sporo tych prac. Kiedy zaczęłam przygotowywać się do wystawy, okazało się, że w zbiorach mamy ponad 300 obrazów związanych z szeroką pojętą wielkopolską.
No to odjeżdżamy.
Tadeusz Sławek odebrał w piątek wieczorem w Centrum Kultury Zamek poznańską nagrodę literacką, konkretnie nagrodę imienia Adama Mickiewicza, bo poznańska nagroda literacka to właśnie nagroda Mickiewicza dla twórcy z dorobkiem i nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka dla twórcy na dorobku. Tadeusz Sławek to poeta z Katowic, profesor Uniwersytetu Śląskiego, jego były rektor, anglista, eseista, tłumacz, literaturoznawca. Od 1978 roku współpracuje z kontrabasistą
i kompozytorem muzyki Bogdanem Mizerskim. Ich wspólne nagrania recytacji poezji oraz muzyki kontrabasowej ukazują się od wielu lat nakładem wytwórni Off Records. Profesor Sławek habilitował się na naszym uniwersytecie.
Ja byłem w Poznaniu, tak. Ostatnio dawno nie byłem, szczerze mówiąc, dlatego mnie tak zdziwiła ta szklana piramida, którą zobaczyłem tam wybudowaną pod dworcem, której nie byłem świadomy, więc pewnie nie było mnie ze 2 lata. A ostatnia moja taka bytność w Poznaniu to chyba sprzed paru lat, gdzieśmy grali z Bogdanem Mizerskim nasz esej, który chyba się na głos i kontrabas, który chyba się nazywał Czy kotu wolno patrzeć na króla? A tytuł miał taki dziwny, bo to było w czasie Biennale Sztuki dla Dzieci, która się tu w Poznaniu odbywa, zdaje się, co 2 lata. I to wtedy byłem, tak powiem, artystycznie ostatni raz. Ale tak, ja Poznań cenię, mam dużo na uniwersytecie tutaj kontaktów. I rzeczywiście, wracając do pańskiego pytania, tak, w 1985 roku robiłem tutaj habilitację, tak.
Jak pan zareagował na tę nagrodę?
Wie pan, muszę panu powiedzieć, że byłem naprawdę, i teraz nie kokietuję, byłem naprawdę bardzo zaskoczony, ponieważ problem ze mną polega na tym, i to jest może moja tyleż cnota, co moja może wielki grzech i wada, że ja się właśnie nie identyfikuję tak do końca z żadną z tych ról, w której występuję. Ani jako, nie uważam się specjalnie za pisarza, nie uważam się za uczonego, nie uważam się za muzyka, mimo że w każdym z tych środowisk jakoś funkcjonuję, jakoś działam. I w związku z tym, że zauważono jakoś, bo nagrody mają to do siebie, że one często operują, co jest naturalne, w pewnych przedziałach, w pewnych kategoriach, w pewnych zawodach, w pewnych profesjach, prawda? Natomiast tutaj zobaczono kogoś, kto jest trochę tu, trochę tam, na pograniczu, gdzieś siedzi na płocie. Więc w związku z tym ja rzeczywiście byłem autentycznie zdziwiony, bo uważam się za nienagradzalnego w związku z tym, że nie jestem wpisany w żadną dokładnie kategorię.
Tadeusz Sławek to wspaniały poeta, ale również wykładowca, showman. Jesteśmy na Śląskim Festiwalu Nauki Katowice 2016.
Zgodnie z obietnicą już za chwilę na naszej scenie profesor Tadeusz Sławek, który połączy literaturę z muzyką. Czy Szekspir czuł bluesa? Zapraszamy pana profesora. Profesor Tadeusz Sławek, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dzień dobry państwu. Dziękuję, że państwo zechcieli przyjść. Ja nie mam oczywiście tak spektakularnego wykładu jak pan doktor Jarosz. Nie będę mógł niczym państwa strzelać, ani nie będę też państwa niestety oblewał wodą. Trochę może nawet jest szkoda, bo w szekspirowskim teatrze działy się różne rzeczy, bo tam widownia troszkę inaczej się zachowywała jak w naszym. Bardziej tak koncertowo się zachowywała, uczestnicząc w różnych wydarzeniach. No ale dobrze, proszę państwa, czy Szekspir czuł bluesa? Temat jest troszkę anachroniczny, bo oczywiście odpowiedź prosta brzmi nie, ponieważ nie mógł czuć czegoś, na co nawet nie było wówczas za jego czasów nazwy. Państwo pamiętają, że Szekspir, w tym roku obchodziliśmy 400 lat jego śmierci, no a blues jest tą muzyką, która no dzisiaj jest jedną z tych najbardziej wpływowych i najbardziej kształtujących gusta muzyczne. No ale na dobrą sprawę przecież należy tak właściwie na dobrą skalę pojawia się w świecie wraz z pojawieniem się płyt, czyli gdzieś z początkiem XX wieku. Więc prosta odpowiedź byłaby nie, oczywiście. Natomiast ja chcę państwu zaproponować troszkę taki bardziej przekorny spojrzenie na to i powiedzieć, że tak, i spróbować pokazać dlaczego. Otóż pierwsza odpowiedź byłaby taka, że otóż w sztukach Szekspira jest muzyka i to jest muzyka bardzo obszernie reprezentowana. Ona odgrywa bardzo specyficzną rolę. Proszę też pamiętać o tym, co powiedziałem, że publiczność w tamtym teatrze zachowywała się inaczej. Czasem się włączała do akcji. Na pewno jak była muzyka, to być może nawet potrafiła towarzyszyć wykonawcom, więc to ma taki aspekt trochę koncertowy. I ja państwu teraz chcę zaproponować, nie będziemy słuchać całych oczywiście, bo szkoda byłoby, mam na to może w całości czasu, choć to muzyka bardzo piękna, ale chciałem państwu zaproponować takie wysłuchanie fragmentów, dwóch elementów, dwóch takich muzycznych fragmentów. Pierwszy jest z Romeo i Julii i zaraz powiem państwu, dlaczego ja go gram. O właśnie, dobrze. może poprosił powoli o ściszenie tego, dobrze? A przekład tego, co państwo w tej chwili usłyszeli, brzmi, nawiasem mówiąc, słuchali państwo wielkiego kontratenora Alfreda Dellera. Natomiast to brzmi tak. Gdy z piersi żal wydziera jęki i płyną łzy po licu bladem, wtedy muzyki srebrne dźwięki sercu kojącym są okładem. To oczywiście pieśń ciągnie dalej, natomiast wystarczy nam ten fragment. Oczywiście zwrócę państwa uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na ten element pewnego rodzaju smutku, rozpaczy, żalu, który jest w tej pieśni bardzo eksponowany, ale co jest także ciekawe, że to jest fragment z Roma i Julii, prawda? Że to jest fragment bardzo dramatyczny. Julia właśnie zażyła te środki, które mają spowodować, że ona będzie niby martwa, prawda? A potem wszystko się ma obrócić ku lepszemu, wiemy, że się nie obróci, ale interesujące jest to, że ta pieśń ma wyrazić ten smutek, ale otoczenie jest jej wesołe, to znaczy ci muzycy między sobą żartują, oni właściwie z jednej strony śpiewają smutną pieśń, a z drugiej strony mówią, że tak mało im płacą za tą pieśń. To połączenie tragedii i komedii jest takie bardzo interesujące. Pamiętają państwo, że na przykład w Macbecie też tak jest, że jak już Macbeth zamordował króla, to się jest taka scena, że przyjeżdżają goście do zamku i otwierają odźwierny. Ale odźwierny jest kompletnie pijany i to jest scena właściwie gruntownie komediowa. Tam już spod drzwi wycieka struga krwi zamordowanego króla, a tu się toczą właśnie bardzo takie rubaszne rozmowy. Interesuje nas właśnie to połączenie komedii i tragedii, ponieważ chciałem państwu zaproponować takie rozumienie bluesa właśnie, że blues to jest nic innego jak pewnego rodzaju próba nie tylko muzyczna, a próba spojrzenia na życie z punktu widzenia tragikomedii.
I tak właśnie wyglądają wykłady profesora Tadeusza Sławka, poety nagrodzonego w Poznaniu nagrodą imienia Adama Mickiewicza. To teraz wspomniany blues, kontratenor Alfred Deller. Proszę zostawić obieranie ziemniaków, zatrzymać samochód na poboczu, odesłać dzieci do pokoju, poprosić męża, by sam pojechał na zakupy. Proszę się zatrzymać i poczuć się jak w szekspirowskim teatrze. To będzie niesamowite doznanie. Obiecuję. Śpiewa kontratenor Alfred Deller. Poznańska Nagroda Literacka składa się z dwóch części, z dwóch połówek jabłka, jak dobre małżeństwo, z nagrody imienia Adama Mickiewicza i ze stypendium imienia Stanisława Barańczaka. To właśnie stypendium otrzymała doktor nauk humanistycznych, autorka matecznika wydanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, Małgorzata Lebda.
Chcielibyśmy Panią zapytać, czy jakby Pani pisała na przykład o temacie jakimkolwiek innym, to używałaby Pani takiego samego aparatu językowego, czy to jest jakoś sprzężone z tematem?
Myślę, że w tym przypadku to było sprzężone. Jakby temat, jakby długo też szukałam języka, długo zastanawiałam się, jakimi słowami jakby oddać głos ojcu, bo ta książka właściwie jest takim oddaniem głosu ojcu, jakby niedokończoną rozmową z nim. I myślę, że właśnie zastanawiam się nad tym, co można napisać po tej książce i nie wiem, czy można coś jeszcze napisać po tej książce. Tak jestem na takim właściwie trochę rozdrożu.
A kim był pani ojciec?
Ja pochodzę z chłopskiej rodziny, był pszczelarzem, rolnikiem i po prostu jakby no, wychowaliśmy się na wsi. Te realia, które są po prostu w tej książce, to jest no, moje życie, moje dorastanie.
A pani kim jest? Czym się pani zajmuje?
Jestem przede wszystkim, moja teraz główna funkcja to nauczyciel akademicki.
A słowo o refleksji związanej z nagrodą, jaką dzisiaj pani otrzymała?
Jest mi bardzo miło i nawet ta nominacja jakby spowodowała to, że ta książka dotarła do jakiegoś tam większego grona czytelników i to jest dla mnie właściwie, to już była dla mnie nagroda, że po prostu mam odzew od czytelników, którzy dzielą się też jakby swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami i właściwie poezja jest dla mnie też takim bodźcem, który daje i oczekuje tego, że druga strona, czytelnik zareaguje i to się dzieje i to jest dla mnie właściwie chyba najważniejsze w tym wszystkim.
Kolega zaczął właściwie, można powiedzieć, od środka, dlatego ja bym chciał zapytać od początku, o czym jest, czy też jaki jest temat przewodni, jaka jest myśl, bo pan profesor Siliński mówił, że ten tom jest bardzo taki zwarty tematycznie. Czym jest i o czym jest ten pani ostatni tom?
Trudno w kilku słowach o tym powiedzieć. No jest... W jednym słowie można powiedzieć, że jest po prostu o ojcu, że jest też o relacji dziecka, tutaj taka specyficzna relacja, bo relacja córki do ojca i jakby sytuacja, że straciłam rodziców bardzo wcześnie, no ona właściwie sprowokowała to, że ten tom i poprzedni są właśnie w takim tonie, w jakim są. Czyli to jest książka, właściwie można powiedzieć niestety, że o śmierci.
Wiersz Ubojnia. Należy zapomnieć te noce, kiedy nad wsią wisi ciężkie powietrze. Nie ma litości, za to jest krew i odgłosy, które wywabiają nas ze snu. Za oknami wałęsają się psy, cicho, oczekująco ciężkie samochody zwożą i wywożą mięso. Ich światła snują się po suficie, a później przychodzą nieszczęścia. Coś się mści, żąda i nie ustępuje. Ranki pełne są niepokoju. Uspokajają nas tylko odgłosy kobiet idących na roraty, ich święte gesty i popękane dłonie. Tak pisze Małgorzata Lebda. Tom poetycki Matecznik wydała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Dziś wieczorem poznamy laureatów 57. kaliskich spotkań teatralnych. Od ubiegłej soboty na scenach Teatru Wojciecha Bogusławskiego można było obejrzeć spektakle niemal z całej Polski, od Wałbrzycha po Bydgoszcz. Różne wymiary aktorstwa, rozmaite formy teatru, od fantazji po kabaret, talk show czy performance. Kto otrzyma statuetkę Wojciecha? Jurorzy nie zdradzają jeszcze swoich fascynacji, ale z pewnością te spotkania były niezwykle różnorodne.
Teatr staje się być głęboki. Jakby dostaje na nowo samoświadomość, co wywołuje ogromne konflikty społeczne, nie tylko przy tych sztukach zaangażowanych, ale też w ogóle mam wrażenie, że teatr nie chce być tym teatrem takim zwykłym. On chce sam siebie zmienić i może być taki moment jak w historii opery i też i w historii filozofii, że po krytyce czystego rozumu trudno już jakąkolwiek dzieło filozoficzne nie odnieść do Kanta, tak jak po reformie opery Wagnera trudno już tak normalnie słuchać tradycyjnych oper.
Przyszłam na te spotkania i sobie powiedziałam przed wejściem, że ja nie używam tutaj rozumu. Będę słuchała mojej intuicji, mojego serca, bo nie da się sztuki ogarnąć rozumem, bo to jest totalna klęska dla kogoś, kto nie jest fachowcem, nie jest znawcą teatru. Ja takim człowiekiem nie jestem, ja odbieram teatr moim ciałem, moją intuicją, moimi tymi zmysłami typowymi dla przeciętnego człowieka, zwłaszcza dla kobiety. I po prostu jeżeli mnie coś porusza, jeżeli coś powoduje, że mi się w jelitach coś tam dzieje, że mi serce zaczyna bardziej bić, to ja wiem, że to coś się dzieje, to jest dobre, to ma sens. I nie włączam rozumu. Jest taki wschodni gest, z którym ja się bardzo identyfikuję. To jest rodzaj namaste, gdzie się mówi, niech rozum pokłoni się sercu. Ja się tego bardzo mocno trzymam.
Zaprosiliśmy na festiwal spektakle, które zaprzeczają wizerunkowi aktora jako takiej bezwolnej marionetki, wykonawcy i odtwórcy.
Kurator festiwalu Weronika Szczawińska.
To są spektakle bardzo figlarne, zapraszające także widzów do przedefiniowania swoich oczekiwań i tym są te nasze tytułowe nowe wyzwania.
Część tych zespołów, część tych spektakli widziałem w innych kontekstach też festiwalowych.
Kurator Grzegorz Reske.
Jednak troszkę bardziej się aktorzy tutaj denerwują przed wyjściem na scenę, bo ten werdykt jurorski jest bardzo ważny, te nagrody, to dostrzeżenie na tym festiwalu jest dla nich na pewno bardzo istotne, ale to też jest przede wszystkim, myślę, bardzo ważny festiwal dla Kalisza i dla kaliskiej publiczności. Taka okazja, żeby zobaczyć szerokie spektrum różnych teatralnych języków, różnego podejścia do bycia na scenie.
Muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę zadania naszym jurorom.
Dyrektor Kaliskiego Teatru Magda Grudzińska.
Bo myślę, że kuratorzy sporządzili dla nich naprawdę wybór, który jest bardzo rozmaity i bardzo trudny pewnie do przyłożenia jakiegoś wspólnego mianownika, który gdzieś jest tam konieczny, jeżeli mówimy właśnie o tym, żeby później stworzyć werdykt.
Trudno mianownik w przypadku tak różnych jak na tym festiwalu aktorskich prezentacji, od talk show, jak w przypadku Henriette Lacks, spektaklu Centrum Nauki Kopernik i Nowego Teatru w Warszawie, wyreżyserowanego przez Annę Smolar, z tematem poruszającym i etykę, i naukę, i genetykę. Ale był też spektakl inspirowany grami komputerowymi, niezwykła opowieść w głąb teatru, w najdalsze zakamarki, ale także zakamarki człowieczeństwa. To propozycja TR Warszawa. Niektórych wbiła w fotel, inni wyszli po pierwszej części. Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie pokazał z kolei spektakl Wszystko o mojej matce w reżyserii Michała Borczucha z udziałem na scenie i reżysera, i dramaturga. My uczestniczyliśmy niemal w tworzeniu spektaklu ze strzępów wspomnień, w niezwykle intymnej opowieści zbudowanej na podstawie osobistych historii o odchodzeniu zbyt wczesnym matek. Aktorstwo w każdym przypadku różne, ale zawsze poruszające. Aktor, reżyser, poeta, pedagog, wreszcie juror Bogusław Kierc.
Te przedstawienia, które zostały zaproszone na festiwal, w sposób przejmujący nie tylko pokazują, nie tylko diagnozują, ale jednocześnie poddają naszej, nie wiem jak nazwać tę wrażliwość, bo to nie tylko idzie o kwestie oceny, o kwestie konfrontacji, o kwestie przybliżenia, czy nawet zaproszenia do wnętrza sprawy, bo i coś takiego się dzieje. Przedstawienia Kaliskiego Festiwalu pokazują to w sposób przejmujący, zatem uchylając się od przedwczesnych ocen, bo nawet myślę, że te oceny należy traktować jako część tej festiwalowej zabawy w najgłębszym znaczeniu słowa zabawa, ponieważ satysfakcja, radość i ta porcja mądrości uważności, jaką bywamy obdarzani, oglądając poszczególne przedstawienia, jest tak wielka, że traktuję ten festiwal i samo pojęcie festiwalu w takim źródłowym sensie, kiedy to jest święto, a święto jest zawsze odnawianiem początku, odnawiania źródła. W tym przypadku odnawianiem, strasznie to patetycznie zabrzmi, no co chcę powiedzieć, bo ja chciałbym powiedzieć odnawianie swojej człowieczości.
Ja tu jestem trzeci rok z rzędu. Tu jest bardzo fajna atmosfera.
Aktorka Sonia Roszczuk.
Szczególnie w tym roku jakoś czuję, że ten odbiór jakby jest taki super, jest porozumienie z widzami. I też chodziłam na kilka tutaj innych spektakli jako widz i mam wrażenie, że jakaś jest otwartość w ludziach w ogóle duża. I to jest bardzo przyjemne. No w ogóle reakcje jakby i rozmowy po, i też rozmowy takie prywatne później z widzami, że oni sami jakby chcą, zaczepiają, rozmawiają o spektaklu. No to jest jakby taki zwrot totalnie. Są spektakle, które są bardziej jak aktorskie, są takie, które są bardziej performatywne, które są bardziej zbiorowe, jakby zespołowe. Dużo teraz w teatrze się odbiega od takiego kreacyjnego tworzenia roli, a bardziej się wchodzi w takie performatywne bycie na scenie. To też wydaje mi się, że jest ciekawe dla widza, jakby spotkanie się z takim inną formą trochę wypowiedzi niż taki tradycyjny teatr.
On ma taką renomę festiwalu, który jest bardzo spokojny. Mam wrażenie, to znaczy spokojny i taki bez fajerwerków.
Aktor Cezary Kosiński.
Ale w tym jest jakaś duża siła, bo to jest jakiś taki rodzaj wyzwania, które wydaje mi się fajne, bo nie ma tutaj jakiegoś takiego napuszenia, tylko mam wrażenie, że tu są zawsze zapraszane spektakle, które są po prostu dobre. Ja mam sentyment, bo ja tutaj parę razy grałem w Kaliszu i po prostu lubię i to miasto, i ten teatr. Mam swoje osobiste powody, żeby tutaj lubić grać. Po prostu lubię ten budynek nawet.
Teresa Szczepaniak, jurorka społeczna. Myślę, że właśnie dzieje się chyba na naszych oczach tutaj na tych 57. Kaliskich spotkaniach teatralnych takie ewidentne zjawisko zrównania roli kina i teatru, gdzie kiedyś teatr był tą świątynią, kino było takim miejscem rozrywki przeciętnego człowieka, a w tej chwili te dwie sztuki jakby są na równi. I to jest chyba tak strasznie trudne do zaakceptowania i zinterpretowania, bo my idziemy do kina na romans, na komedię, na kryminał, a tutaj siadamy w teatrze, w wygodnym fotelu, w atmosferze, prawda? Chcemy oglądać aktorów w kostiumach, a tu nagle wielkie wow, co to jest?
Danuta Synkiewicz śledzi 57. Kaliskie spotkania teatralne. Krystyna Różańska-Gorgolewska opowie nam za chwilę o wystawie Historiofilia. Przepraszam, że z kasety, ale te trzaski mają swój urok. Nie mogłem się im oprzeć.
A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie, po co jej wielkie mamuty, ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Nie ma co pytać koledzy, robiła i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, w czym żyć nam przeszło. Uprzedzam o tym lojalnie. Jeden jest rym, jeden rym, jeden jest węgiel i tlen. Zwykłą losu koleją praca, posiłek i sen. Jeden przypada na dzień, świt jeden i jeden zmrok. Pierwsi się łudzą nadzieją, a drudzy równają krok. Jeden przypada na dzień, świt jeden, jeden zmrok. Pierwsi odchodzą w cień, a drudzy równają krok. Nie skacz tak zaraz na szyny, jeszcze nie o tą grasz stawkę. W wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na huśtawkę. Lepiej ci będzie z nimi, pachnie tak mocno siano. Kwiaty sięgną od motyli, jeździ słońce po niebie. Światło ucieka, ślad myli, miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj. Czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj. Czasem się wszystko ustoi, żyj na huśtawce, żyj.
Warszawie, w Praskiej Drukarni, można oglądać wystawę Historiofilia, sztuka i polska pamięć. Wystawa prezentuje pracę i dokumentację głośnych działań artystycznych takich twórców jak Jacek Adamas, Ignacy Czwartos, Michał Fierek, Piotr Drozdowicz, Jacek Lilpop, Andrzej Kalina, Jerzy Kalina, Marcin Kędzierski i tak dalej, wielu innych, ale również akcje alternatywne i naszość. Kuratorem wystawy jest Piotr Bernatowicz, asystentem kuratora Marcel Skierski, a o wystawie opowiada Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Historiofilia to jest neologizm. Oznacza zainteresowanie historią, ale z pewnym emocjonalnym zaangażowaniem. Po prostu pewne ulubienie w historii. To jest zupełnie odmienny trend niż ten, z którym właściwie mieliśmy do czynienia w latach 90. XX wieku, czyli z czymś, co można nazwać potocznie taką historiofobią. Ta historiofobia, która dotyczyła szczególnie elit III RP, jak pisze o tym kurator wystawy Historiofilia Piotr Bernatowicz, przejawiała się pewną ucieczką od tematów historycznych, od pomijania w ogóle w historii w jakimś publicznym dyskursie, obawą przed tym, że wątki historyczne, pamięć historyczna może hamować jakiś rozwój, porozumienie w społeczeństwie, może być takim czynnikiem, który nie pozwala jakoś do przodu społeczeństwu dalej funkcjonować. Wystawa Historiofilia prezentuje właśnie pracę artystów, którzy tę przeszłość historyczną uważali i uważają nadal za bardzo ważną w budowaniu tożsamości społeczeństwa polskiego, w budowaniu tożsamości każdego z nas i którzy mimo tego trendu, który, tak jak mówię, w latach 90. XX wieku był wiodący, czyli takiej historiofobii, oni w swoich pracach poruszali tematy historyczne i to te tematy historyczne dosyć, żeby nie powiedzieć, mocno drażliwe w naszej świadomości, czyli sprawa wołyńska, tragedia smoleńska, Katyń, żołnierze wyklęci. To teraz to są tematy, które bardzo często przejawiają się w życiu publicznym, w życiu kulturalnym. Może będzie mi najprościej powiedzieć i opisać to w ten sposób, że zdradzając trochę prace, które są prezentowane na wystawie Historiofilia. Artystami, którzy zostali zaproszeni do tej wystawy są Jacek Adamas, Ignacy Czwartos, Jacek Lilpop, Andrzej Kalina, Jerzy Kalina, Jakub Kijuc, Wojciech Korkuć, Grzegorz Królikiewicz, Zenona Olejniczak, Michał Szlaga, Zbigniew Warpechowski, Jerzy Ryszard Jur-Zieliński i Akcja Alternatywna Naszość. Akcja Alternatywna Naszość, jej głównym celem w momencie, kiedy się zawiązała i kiedy aktywnie działała w Poznaniu, jej głównym celem nie były akcje artystyczne. To była grupa ludzi, która chciała coś powiedzieć, jakoś chciała się odnieść do rzeczywistości politycznej i robiła to w sposób, który teraz możemy nazwać performatywnym. Te ich działania, oglądane z biegiem czasu na zapisach wideo, czy odtwarzane na YouTubie, czy na podstawie zdjęć, mają charakter działań artystycznych. Chociaż sami twórcy, uczestnicy tych akcji, myślę, że takiego założenia od początku nie mieli. Taką ciekawostką, myślę, dla słuchaczy też Radia Poznań może być to, że na zdjęciach będzie można zobaczyć prezesa radia, pana Michała Filipa Ardesińskiego. Na jednym zdjęć jest w kaftanie bezpieczeństwa, wynoszonym przez funkcjonariuszy milicji. I jest to też jeden z kadrów akcji Alternatywnej Naszość, w której brał udział.
Historiofilia, sztuka i polska pamięć w Starej Drukarni w Warszawie.
Gdzie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz.
ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran, lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty chrasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamknąć, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat.
Ta wystawa może zaskoczyć wielu koneserów sztuki, wypełnia pewną lukę związaną z malarstwem Wielkopolski. Prezentuje, że również w tej części Polski, u nas 100 czy 200 lat temu, tworzyli ciekawi i w owych czasach cenieni artyści. Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Lesznie, gdzie od kilku dni można oglądać wystawę z atelier artystów wielkopolskich. Jej kuratorem jest Grażyna Michalak.
Właściwie nigdy nie pokazywaliśmy malarzy tylko wielkopolskich i związanych tutaj z naszym miastem, z Lesznem. A przecież w zbiorach mamy sporo tych prac. Kiedy zaczęłam przygotowywać się do wystawy, okazało się, że w zbiorach mamy ponad 300 obrazów związanych z szeroką pojętą Wielkopolską. Malarze z Leszna i nie tylko. Większość malarzy jednak jest z Wielkopolski, głównie z Poznania. Wybrałam około 60 prac takich reprezentatywnych. Przyjęłam zasadę. Jeden artysta, jeden obraz.
Ilu artystów?
59 artystów.
Jaka jest wartość artystyczna tych obrazów?
Obrazy są różne. Są dużej wartości artystycznej, ale też są mniejszej wartości artystycznej, ale dla nas bardzo ważne i istotne, ponieważ mówią o naszej historii, mówią o naszej kulturze i są związane z tym miejscem poprzez historię.
Przejdźmy najpierw do tych najstarszych.
Wystawa pokazuje także malarstwo cechowe. W naszych zbiorach mamy najstarsze prace na tej wystawie właśnie malarzy cechowych. Są to głównie portrety i w większości są to portrety królów kurkowych.
Z którego wieku?
Prezentujemy tutaj pracę malarzy cechowych leszczyńskich z lat 20., 50. XVIII wieku. Są też prace XIX-wieczne, znanych artystów dla nas, bardzo cenionych portrecistów, m.in. Jana Simona i Gottlieba Romca. Ja jestem dumna z tego, że w Lesznie posiadamy chyba największą kolekcję, jedyną kolekcję takich portretów. Co prawda w Krakowie na Celestacie także jest kolekcja portretów królów kurkowych, ale XIX-wieczna. Nasza kolekcja rozpoczyna się od 1723 roku i chyba jest unikatem. W skali kraju oczywiście.
Przejdźmy do kolejnego ciekawego, według pani, obrazu.
Taką ciekawą i trochę tajemniczą postacią jest Gabriela Przysiecka, której tutaj prezentujemy jedną pracę. Tych prac w zbiorach jest więcej, ale wybrałam jedną, bo przedstawia portret Jana Kazimierza Mycielskiego. To też ważna postać, ponieważ mieszkał on w Wydawach koło Ponieca, prowadził tam swój majątek, miał wykształcenie rolnicze, a jednocześnie był wykształconym artystą, ponieważ skończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, a także w Krakowie. I tuż nad nim, nad jego portretem namalowanym przez Gabrielę Przysiecką, jest jego praca, pejzaż z Rapello. Kazimierz Mycielski łączył pracę zarówno artysty, jak i rolnika. Bardzo dobrze mu to wychodziło. Jest to świetny artysta. Zajmował się nie tylko malarstwem, ale także grafiką. I w naszych zbiorach posiadamy i obrazy olejne, a także prace graficzne.
Przed nami
pejzaże. I są to pejzaże pochodzące właściwie z kręgu poznańskiego. Wymienię tutaj takich artystów, artystów, chociażby jak Paulin Gardzielewski, czy Kazimierz Szmyt, czy Priede. Sporo prac w naszych zbiorach sygnowanych jest nazwiskiem Karol Hebenstreit. To też taka ciekawa postać. Coraz więcej mówi się o tym artyście. Wiemy, że przed wojną mieszkał tutaj w Lesznie, tworzył. Głównie były to pejzaże o dziwo o tematyce górskiej. Ciekawe, nie do końca leszczyńskie, ale artysta jak najbardziej związany z Leszną, wystawiał tutaj w Lesznie. Znamy jego wystawy między innymi z pracy międzywojennej.
Tu przed nami są dwie znaczące i interesujące prace.
Tak. W 1946 roku przystąpiono do pracy nad panoramą pod tytułem Bitwa na Psim Polu tutaj w Lesznie. Przygotowano się do rocznicy nadania praw miejskich Lesznu. I w 1947 roku odbyła się duża wystawa, gdzie tą panoramę zaprezentowano. Było dwóch autorów tejże panoramy, m.in. Karol Stobiecki, który malował sceny batalistyczne. To był artysta profesjonalny, związany ze Szkołą Lwowską Kaczora Batowskiego.
Natomiast... Przed nami szkic do tego obrazu.
Posiadamy w naszych zbiorach kilka szkiców właśnie związanych z tąże panoramą. Natomiast twórcą partii pejzażowych był Leon Rozpędowski. Był to artysta amator, znany tutaj w Lesznie. Panorama powstała bardzo szybko, bo w sumie praca nad nią trwała około 2 lat. Była bardzo dużych rozmiarów, miała 5 metrów wysokości, 37,5 metra długości. Eksponowana była w Lesznie, a także w 1948 roku na wystawie ziem odzyskanych we Wrocławiu. Prawdopodobnie widział ją nawet Picasso, ponieważ odbył się w 1948 roku Kongres Pokoju i prawdopodobnie oglądał. Niestety losy panoramy są nam nieznane. One zaginęły i do dzisiaj nie wiemy, gdzie się znajduje.
Podsumowując tę wystawę, można powiedzieć, co te chwalicie, swego nie znacie, prawda?
W XIX wieku właściwie tutaj w Wielkopolsce nie było żadnej szkoły artystycznej. Owszem, była szkoła prywatna Gersona w Warszawie, była szkoła sztuk pięknych w Krakowie, a szkoły artystycznej w Poznaniu nie było. Także wszyscy ci, którzy chcieli studiować malarstwo, wyjeżdżali najczęściej do Monachium, czy do Berlina, do Wiednia. I takie są korzenie naszych tutaj twórców wielkopolskich. Także głównie studiowali w Monachium. Oczywiście mało się o tym mówi, rzadko eksponujemy te prace, a myślę, że warto, bo są to prace na dosyć wysokim poziomie. Niektóre z nich tutaj się wspaniale wybijają. Pokazują naszą kulturę, naszą wrażliwość na sztukę i myślę, że warto przyjść i zobaczyć te nazwiska, które są nam chyba nieznane, a one tutaj są z nami jak najbardziej związane.
Jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tą wystawą, to uspokajamy, że będzie czynna do 20 sierpnia. Życzę Państwu przyjemnej niedzieli. Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
God save.